Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Wyjątkowo, naprawdę wyjątkowo, drodzy państwo, mówi państwu Dorota Niebrzydowska, a dziś będziemy rozmawiać o temacie, który nie jest mi bliski bynajmniej, chociaż podobno wszyscy, którzy się z tym zetknęli, też mówią, to mnie nie dotyczy. Ten temat nie jest mi bliski. Jest natomiast bliski przynajmniej 1/3 nastolatków, bo według badań wynika z nich, że większość nastolatków wie, co to patotreści, a przynajmniej co trzeci takie patotreści oglądał. I o tych patotreściach, patostreamingu, o tym, co w tym nas pociąga i dlaczego w ogóle oglądamy coś takiego, będziemy rozmawiać w audycji Akademia Życia. A moimi gośćmi są psychologowie pani Patrycja Pilis i pan Robert Ćwikowski z ośrodka Noesis w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
To może od tego pytania zacznijmy. Dla tych takich niezorientowanych jak ja, cóż to jest patotreść, patostreaming, patoinfluencer, bo też chyba takie zjawisko już jest.
Tak, tak. Też takie się pojawia. Tak najogólniej mówiąc, jest to transmitowanie treści tak na żywo, ale te treści zawierają takie podłoże właśnie bardzo wulgarne, obelżywe, obsceniczne, takie bardzo często zawierające treści przemocowe. I to jest transmitowane na żywo, że można tak jakby oglądać na bieżąco to, co ta dana osoba robi. Natomiast są też takie zjawiska jak właśnie patotreści, czyli przekazywanie już takich treści nagranych wcześniej i które nie do końca są prowadzone tak na żywo, na live.
Po co w ogóle takie treści w internecie? Czy ta czarna strona naszego człowieczeństwa, naszej natury w ten sposób się uzewnętrznia? Bo już w zasadzie w internecie wszystko wolno?
Trudno powiedzieć, ale jeżeli byśmy tak cofnęli się do początku, to okazuje się, że osoba, która była jakby takim pierwszym patostreamerem, zauważyła, że jak prowadzi taki live, czyli tutaj akurat to była osoba, która prowadziła gry komputerowe. I ten człowiek zauważył, że jak używa dość dużo wulgarnych słów, jest taki właśnie dość agresywny, przemocowy, to ma więcej osób oglądających. Czyli zaobserwował, że tego typu zachowanie powoduje, że więcej osób korzysta z jego kanału. Jednocześnie gdzieś tam pojawiła się taka możliwość przekazywania środków finansowych za to, że on takie rzeczy mówi, czy też takie zachowania prezentuje. No i zauważył, że można na tym zarabiać.
Czyli z jednej strony biznes.
Tak.
Nie potrzeba pokazania swojej jakiejś strony ciemnej, tylko biznes po prostu.
Tak, tak. Mówiąc najogólniej tak.
Ja myślę też, że jedno i drugie trochę, bo zasada handlu, tak? Jest popyt, jest podaż. I skąd ten popyt w ogóle się bierze tutaj? Dlaczego takie właśnie treści są tak pożądane w tym internecie? Po pierwsze, myślę, że to też może być związane z tym, że jest to coś nie do końca, nie wiem czy nielegalnego, natomiast niecodziennego.
Czyli taka nutka hazardu trochę, tak? Zrobię coś, czego mi nie wolno?
Dokładnie. Tutaj istotną kwestią jest też, myślę, to, że w takim codziennym życiu my jesteśmy trochę przebodźcowani. Na ten moment dużo rzeczy jest dostępnych na już. Brakuje ludziom cierpliwości, więc ciężko jest też wzbudzić jakieś takie większe emocje, doświadczać czegoś takiego mocniejszego. A w sytuacji, kiedy mogę wziąć telefon, włączyć taki przekaz, to te emocje bardzo szybko rosną. Doświadczam dużo takich silnych bodźców. Dla człowieka, który żył ileś tam lat temu, nie wiem, z 20-30, doświadczanie takich bodźców było niemożliwe. Czyli potrafiliśmy się cieszyć jako ludzie z takich mniejszych rzeczy.
Jakieś sporty walki to była taka już ekstremalna chyba rozrywka, prawda?
Tak, ale też różnego rodzaju zachowania takie w świecie rzeczywistym, bo też być może się zdarzały takie sytuacje, powiedzmy, patologiczne. Natomiast teraz jest przez internet duża łatwość, nie trzeba wychodzić z domu. Można uruchomić urządzenie i to wszystko.
I nie trzeba się nawet przyznać do tego, że coś takiego się robi, prawda?
Tak, zwłaszcza, że jest też taka zasada, że te transmisje, jak są już jakby zakończone, one znikają. z internetu, no chyba, że ktoś to nagra albo zarchiwizuje, no to wtedy można jakoś do tego wrócić, ale to właśnie daje takie poczucie, że pokazuje coś zabronionego, za chwilę kończę to spotkanie i tyle, i mnie nie ma.
Już. To próbując trochę tak usystematyzować nasze spotkanie, dotyczy to, ja bym powiedziała, młodzieży. Państwo mnie tu wyprowadzili z błędu. Dotyczy to nas wszystkich. O ile dorośli ludzie podejmują te decyzje świadomie i sami za nią odpowiadają, to tę młodzież jednak dobrze byłoby przed takimi treściami ochronić, no bo one nie są obojętne dla rozwoju naszych dzieci, dla wychowania naszych dzieci i dla zachowań później, w późniejszym życiu. To są jednak treści czasami nawet przestępcze.
Tak, zgadza się. Przede wszystkim jest to coś, co nie jest jakby zgodne z normą, czyli dlatego mówimy o patologii. Natomiast jeżeli te zjawiska się pojawiają i młodzi ludzie przyglądają się temu, to zaczyna się pojawiać coś takiego jak normalizacja patologii. Czyli osoba młoda, ale nie tylko młoda, bo to również są osoby pełnoletnie. Tutaj z tą dorosłością to pewnie bym tak podyskutował. Natomiast rzeczywiście pojawiają się ludzie, którzy mają już 18, 19, nawet i więcej lat. Czyli są zgodnie z prawem pełnoletni. Nie są już...
A dorosłość to jednak co innego,
tak? I tutaj rzeczywiście coś takiego się pojawia jak normalizacja właśnie tych zachowań. Czyli jak ktoś tak przebywa dość często w tych treściach i widzi te takie różne zachowania, które jednak są krzywdzące często i takie bardzo wulgarne, zaczyna się do tego przyzwyczajać i być może istnieje duże ryzyko, że będzie tak samo zachowywał się w świecie później takim rzeczywistym. Więc tutaj bardzo dużym zagrożeniem jest przede wszystkim właśnie ta normalizacja tej patologii, czyli ryzyko normalizacji tego.
Czyli przenoszenie granic zachowań już zdecydowanie za daleko.
Tak.
Takich ogólnie uznanych za normalne zachowania, prawda? No, dla tej młodzieży te zachowania przestępcze poprzez te patotreści, które mogą w internecie oglądać, patostreamingi. Ja nie chcę opowiadać i mówić o przykładach, jakie są, dlatego że nie chcę tego po prostu nawet pokazywać, chyba że państwo uważają, że powinniśmy powiedzieć, co to są za treści. Ale one są raczej takie nieakceptowalne, no. Przez nas przynajmniej.
Tak, jak tutaj wcześniej też wspomnieliśmy, to są treści bardzo często wulgarne, takie obsceniczne, przemocowe, z różnym natężeniem. Czasami są to tylko słowa wulgarne, czasami są to też takie zachowania, które mocno poniżają kogoś do tego stopnia, że już pojawiają się groźby, czy nawet już taka przemoc fizyczna, czyli pokazywanie takich zachowań.
Ale też krzywdzenie zwierząt, drugiego człowieka.
Namawianie
do takich sytuacji tak. Też wyśmiewanie się z tego, robienie z tego takiego show. Rozrywki, no właśnie.
Tak jest, zgadza się. Rzeczywiście te treści pojawiają się z jakiegoś powodu. Gdyby nie było osób, które w pewien sposób się tym interesują albo zaciekawiają, to najprawdopodobniej nie byłoby tego zjawiska. I tutaj, tak jak koleżanka powiedziała, jest podaż, jest popyt lub też odwrotnie, więc w związku z tym to się pojawia. Takim największym chyba zagrożeniem jest to, że można w pewien sposób przez tego typu drogę, nie wiem, czy dobrze to powiem, ale tak pospełniać trochę własne jakieś fantazje, bo zdarzały się takie momenty, że wysłane są pieniądze tym patostreamerom, żeby wykonywali jakąś czynność, żeby właśnie albo kogoś uderzyli, albo żeby sami coś zrobili, żeby coś zjedli, wypili i tak dalej, czyli takie tak, trochę ala takie challenge się pojawiają. Więc tutaj oglądający no, mają pewną rozrywkę, bo też mają pewne poczucie jakiejś, nie wiem, władzy trochę, takiego uczestniczenia w tym, co się dzieje w internecie. Więc jak mają różne pomysły, fantazje, wyobraźnie, no to płacąc pieniądze starają się to w jakiś sposób pospełniać.
Ta młodzież w wieku od 13 do 15 lat, bo taka była badana, gdzie 1/3 ogląda tego typu treści, oglądała tego typu treści. W jaki sposób my możemy... No teraz od strony rodzica zapytam, ustrzec nasze dzieci przed tego typu zjawiskiem. Czy możemy?
Mhm. zawsze, to jest podstawowa zasada, rozmawiamy o tym, ale...
No rozmawiamy, ale jak wiemy, że coś jest problemem, bo jak nie wiemy, to o czym rozmawiamy?
Tak, i tutaj też jak są prowadzone badania, bardzo często rodzice nie do końca orientują się, co dziecko robi w sieci i jakie treści ogląda. Na pewno dobrze byłoby, żeby nie panikować jakoś tak mocno i nie reagować zbyt przesadnie na to, co dziecko w internecie robi. Może się spotkać z różnego rodzaju treściami przez przypadek nawet. Albo z ciekawości rzeczywiście, bo jest też presja grupy, czyli koledzy, koleżanki mówią, że gdzieś tam wchodzą, zaglądają, no to tak nawet z ciekawości chcą zobaczyć, co tam się dzieje. Badania prowadzone w tym zakresie mówią, że jednak to jest patologia. Mimo wszystko, że tutaj istnieje zagrożenie normalizacji, ale jednak jest to patologia, czyli coś, co jest wykraczające poza pewne normy. I jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że młody człowiek zaciekawił się tym, ale jednak zostanie mu przedstawiona też inna treść, taka wartościowa, to jednak tego typu zachowania, takie oglądanie tych patotreści odchodzi na bok. Natomiast no, jest duże zagrożenie jeszcze związane z tym, że są teraz też takie zjawiska jak młodzież, która chce być takim patostreamerem, czyli...
Powielać to zachowanie.
Powielać, tak. Czyli do tej pory słyszeli od rodziców, że masz być grzeczny, miły, wykształcony, kulturalny i wtedy zdobędziesz dobrą pracę. A tutaj okazuje się, że wcale tak nie musi ten młody człowiek robić, że może być absolutnie taki, jaki chce być.
Ale dlaczego chce taki być?
Dlaczego chce taki być? No tutaj to, co kolega powiedział, tak? Masz być grzeczny, dobrze się uczyć, zdobywać wykształcenie, wtedy będziesz miał dobrą pracę. To jest długa i żmudna droga. Dużo łatwiej jest usiąść przed komputerem, powiedzieć parę wulgaryzmów, zrobić coś niemądrego i zyskać wielu subskrybentów i tym samym też pieniądze, jakąś może sławę, to może nie za duże słowo, ale popularność, tak? I być kimś, zacząć w odczuciu takiego młodego człowieka coś znaczyć. Więc jakby to można osiągnąć w bardzo krótkim czasie. Natomiast ta droga do tego celu, który przedstawiają rodzice, wydaje się być no, nieatrakcyjna. Myślę, że to też...
Za trudna i za daleka.
Dokładnie.
To, że niektórzy patostreamerzy imponują młodzieży, to z tym stwierdzeniem zgadza się aż 18% tych ankietowanych w badaniach, o których mówiliśmy. Ja wczoraj rozmawiałam z młodzieżą z siódmych i ósmych klas. Na moje pytanie, czy wiecie, co to jest patostreaming, bo jutro mam taką audycję i chciałabym się tego dowiedzieć. Część odwracała głowę, szukała wzrokiem innego, jakiegoś ciekawszego punktu niż ja. To domyślam się, że wiedzą, co to jest. Przynajmniej się z tym spotkali i trochę się tego wstydzą jednak. Bo to chyba jednak nie jest norma.
Myślę, że tak.
Albo przed dorosłymi się wstydzą, a między sobą o tym rozmawiają, bo tak też może być.
Myślę, że tak. Z reguły też pojawia się takie myślenie, że to jest jednak złe, ten patostreaming. Że to są osoby, które są w pewien sposób oceniane przez samych rówieśników jako takie właśnie trochę niebezpieczne, jakieś takie niefajne. I z jednej strony nie chcę się przyznać, że w jakiś sposób zaglądam na tego typu kanały, ale z drugiej strony no jest to trochę ciekawe, żeby pouczestniczyć w życiu tej osoby lub też no, zobaczyć, co ta osoba tym razem zrobiła. Więc ta reakcja jest taka dość uzasadniona. Wiem, co to takiego jest. Czasami mnie to ciekawi, ale żeby tak się przyznać, że to lubię, to tak...
Albo oglądam,
to tak już nie do końca.
Akademia Życia.
Oglądam, nie przyznaję się, a nawet jak się przyznam, tak wiem, ale tego nie robię. Czyli dalej normą jest to, że ten patostreaming nie jest akceptowalny. I dobrze by było, żeby tak zostało. Ale, tak jak pan mówi, granice się przesuwają. Normalizują się zachowania takie właśnie patologiczne. Granica się przesuwa, jesteśmy ciekawi, a co jeszcze można zrobić? I to nas pcha do tego, żeby dalej to oglądać. I czy my możemy zakazać właśnie oglądania takich treści, mało tego, rozpowszechniania takich treści? No nie mamy przepisów prawa na dziś takich. Legislacja trwa, długo trwa, bo od maja, kiedy pojawiły się pierwsze projekty, teraz mamy nowy projekt, który też jeszcze pewnie będzie procedowany. I w zasadzie to, czym dysponujemy, to jest tylko odpowiedzialność za przestępstwo, jeżeli przestępstwo jest streamowane.
Tak, w tym momencie tak. Samo zjawisko nie jest teraz penalizowane, czyli nie ma tutaj przepisu prawnego, który by czegoś takiego zabraniał. Natomiast wykorzystywane są wtedy już te przepisy prawne, które istnieją w kodeksie karnym.
Zastanawiam się, ilu takich patostreamerów zostało ukaranych. Uciekają za granicę, jak już rzeczywiście pali się grunt pod nogami, potem sobie jeszcze gdzieś przez kanał treści puszczają, a będziemy się widzieli na live'ie, za jakiś czas wrócimy i pokażemy dopiero to, na co nas stać. Więc taka bezkarność też służy rozwojowi tej patologii.
Być może, że takie sytuacje też się zdarzają, ale to też nie jest tak, że nie są zatrzymywani. Są zatrzymywani, te osoby są też karane, dostają kary pozbawienia wolności, dostają kary ograniczenia wolności, są karane grzywnami, jak najbardziej. W zależności od tego, no właśnie, co zrobią, jak szybko zostaną zatrzymani, jak szybko zostanie też służba powiadomiona, że takie zjawiska mają miejsce, bo bardzo często jest tak, że to zjawisko jest już, tak? Ono istnieje i wiele osób o tym mówi, wie, ale nie ma przekazanej informacji do organów ścigania. I tutaj być może taki nadzór chociażby tych platform, które pozwalają na tego typu treści, no byłby pewnie wymagany i byłby bardzo pomocny. Natomiast na ten moment te platformy nie ponoszą odpowiedzialności za to, co dany użytkownik umieszcza. Dlatego wykorzystywane są tylko te przepisy, które już obecnie istnieją w
kodeksie karnym.
Albo w kodeksach wykroczeń.
To zjawisko, którego nie powstrzymamy, a jak je zmarginalizować? W jaki sposób, no właśnie, nie dopuścić do tego, żeby się rozprzestrzeniało, bo jednak jest niebezpieczne.
No nie ma złotej rady na to. Tutaj na to zjawisko składa się wiele elementów i tutaj też myślę sobie o tym w ten sposób, tak jak kolega też powiedział, że nie do końca to tak jest, że ci patostreamerzy są bezkarni, tylko no tego już w internecie nie widać aż tak, że są te konsekwencje, czyli są te kary. Tak, widać ich aktywność. Natomiast kiedy ta kara przychodzi, ta aktywność gaśnie, ale zaraz pojawia się nowy patostreamer, więc jakby ten aspekt
próżni
nie jest już
nie
tak.
Ma.
Dokładnie, nie jest już tak upowszechniany, myślę. Co można robić? No tutaj też chciałabym wrócić do jednego wątku, bo on tak umknął nam chyba w tej rozmowie. Tutaj pani redaktor też mówiła o tych granicach, o przesuwaniu tych granic. Wiek dorastania, ten wiek, okres adolescencji jest taki szczególnie ważny, dlatego że to jest właśnie czas poszukiwania siebie, poznawania własnych granic. I w tym momencie, jeżeli młody człowiek szuka tych swoich granic, tak? On no, chce ich trochę podotykać, tak? Zobaczyć, co jest w jedną stronę, co jest w drugą, gdzie ta granica stoi. A ta aktywność, ten patostreaming tutaj pokazuje niestety, że no, granice mogą być bardzo szerokie i tak jak też kolega chyba tutaj mówiłeś, tak? Że czasami na przykład nie ma odwagi, żeby samodzielnie coś sprawdzić, to dam komuś wyzwanie, challenge.
I jeszcze za to zapłacę, tak?
Tak, albo zapłacę, albo po prostu też między przyjaciółmi takie rzeczy też się odbywają.
Tak. Natomiast, tak jeszcze ci wejdę trochę w słowo. Ważne jest też, żeby popatrzeć na przyczynę też, czemu się z tego korzysta, czemu ci młodzi ludzie z tego korzystają. Często badania mówią o tym, że tutaj w tym przypadku dochodzi do wzrostu poczucia własnej wartości i do samooceny w momencie, kiedy oglądam takich patostreamerów.
Rzekłabym coś odwrotnego,
prawda? Tak. Natomiast jeżeli nie jestem pewny własnej samooceny, nie jestem pewny własnego poczucia własnej wartości, to patrzę na te osoby, które zachowują się niewłaściwie i myślę sobie, ojej, to ja taki jeszcze nie jestem, albo ja taki nie jestem. Czyli zaczynam się czuć lepiej, patrząc na kogoś gorszego od siebie. I to bardzo często zjawisko ma też miejsce w szkołach chociażby, zwłaszcza w tym momencie, gdy jest ktoś dręczony, wyzywany, wyśmiewany i bardzo często jest taka osoba traktowana w ten sposób przez kogoś, kto ma niskie poczucie własnej wartości, czyli ci oglądający patostreamerów najczęściej właśnie mają zaniżone poczucie własnej wartości, zaniżoną samoocenę, oglądając kogoś takiego czują się trochę lepiej.
Na długo pomaga?
No to jest budująca się samoocena, zwłaszcza u młodych ludzi, czy poczucie własnej wartości, więc to buduje się poprzez porównywanie, czyli ja porównuję się, tak, z inną osobą. Aha, i tutaj wypadam lepiej, czyli jestem trochę wartościowszy. Więc jeżeli chcielibyśmy ograniczyć trochę to zjawisko, no to tak myślę, że praca nad samoocenie i na poczuciu własnej wartości młodego człowieka mogła być korzystna.
I dla kogo to jest praca? Dla rodziców, dla pedagogów, dla szkoły? Dla kogo to jest praca?
Dla kogo? No, dla całego, przepraszam, dla całego otoczenia tego dziecka, tak? Wszyscy, którzy uczestniczą w życiu, też poprzez dawanie przykładu, ale wpływają na rozwój, wpływają na właśnie rozwój tego systemu wartości młodego człowieka. Jeżeli chcemy rozmawiać, edukować dziecko, czy też młodego człowieka, no to też powinniśmy chyba coś wiedzieć na ten temat, żeby to też nie były puste słowa, więc też powinniśmy zadbać trochę, myślę, o swoją edukację w tym zakresie, a jeżeli wiemy, że nie jesteśmy w stanie pojąć jakiegoś zjawiska, to pokierować dziecko do odpowiednich miejsc, osób, które też pomogą w tym.
Czyli to, co możemy zrobić, to poświęcić swoim dzieciom czas, poznać ich potrzeby, dowartościować ich poczucie własnej wartości, żeby wiedzieli, że są ważni, a może nawet najważniejsi, nie może, najważniejsi. A jeśli chodzi o pato treści i pato streamerów, to oby nie było tej podaży. Nie będzie podaży, nie będzie tych treści w internecie. Serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi byli pan Robert Świkowski i pani Patrycja Pilis, psychologowie z ośrodka Noesis w Białymstoku. Ja zapraszam do słuchania Polskiego Radia Białystok i odwiedzania strony naszej bez patotreści, tylko dobre wiadomości. Polskie Radio Białystok. Jesteśmy z państwem.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.